Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Listy uwierzytelniające nowego ambasadora Haiti i orędzie na Światowy Dzień Turystyki. To watykańskie aktualności dnia. W części informacyjnej zwięźle podsumujemy także rzymską sesję Europejskiej Służby Powołań. Następnie Aleksander Kowalski w audycji z cyklu Wspólne Dziedzictwo podejmie treści z przemówienia Benedykta XVI w Yad Vashem. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Papież raz jeszcze zaapelował o dalszą międzynarodową pomoc dla Haiti, przyjmując nowego ambasadora tego kraju przy Stolicy Apostolskiej. Karl-Henri Guiteau złożył dziś listy uwierzytelniające. Podczas audiencji nawiązano do klęsk żywiołowych, jakie nawiedziły Haiti. W zeszłym roku przeszły tam 4 huragany, powodując szkody na całym terytorium tego wyspiarskiego kraju na Karaibach i pogarszając jeszcze sytuację licznych rodzin.
W przesłaniu przekazanym haitańskiemu dyplomacie Benedykt XVI kładzie nacisk na konieczność konkretnego wsparcia wspólnoty międzynarodowej dla potrzebujących. Nawiązuje też do częstej w ostatnich latach emigracji zarobkowej Haitańczyków i apeluje o umożliwienie im jak najszybszego połączenia rodzin. W związku z licznymi na Haiti nawałnicami przypomina potrzebę ochrony środowiska. Zauważa, że konsekwencje nierozważnej eksploatacji zasobów stworzenia spadają głównie na najuboższych. Zwraca też jednak uwagę na znaki nadziei, mające oparcie w ludzkich i chrześcijańskich wartościach haitańskiego społeczeństwa, takich jak poszanowanie życia, przywiązanie do rodziny, poczucie odpowiedzialności i zwłaszcza wiara w Boga. Zachęca do wsparcia rodziny i małżeństwa. Papież podkreśla znaczenie edukacji młodzieży, zaznaczając, że u źródeł ubóstwa często leżą braki w kulturze. Przypomina duży wkład Kościoła na tym polu, zarówno przez szkolnictwo, jak przez obecność na terenach wiejskich.
Nowy ambasador Haiti przy Stolicy Apostolskiej obejmuje tę funkcję już po raz drugi. Liczący obecnie 57 lat, Karl-Henri Guiteau pierwszy raz reprezentował swój kraj przy Watykanie w latach 2002-2004. Jest on z zawodu inżynierem. Pracował w szkolnictwie i w Wyższym Instytucie Formacji Polityczno-Społecznej. Podczas dzisiejszej audiencji nawiązano też do zbliżającej się 150. rocznicy konkordatu między Stolicą Apostolską a Haiti, najstarszego, jak przypomniał papież, w całej Ameryce.
Nie powinno dziwić, że środowiska ekstremistyczne i fundamentalistyczni terroryści widzą w turystyce zagrożenie i usiłują ją zniszczyć. Wzajemne poznanie przyczynia się bowiem do budowy społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, gdyż w różnorodności ludzie wzajemnie się ubogacają. Zwraca na to uwagę watykańskie orędzie na Światowy Dzień Turystyki. Obchodzony on będzie 27 września pod hasłem Turystyka świętowaniem różnorodności. Przesłanie podpisali przewodniczący Papieskiej Rady do spraw migrantów i podróżujących, arcybiskup Antonio Maria Velio oraz jej sekretarz, arcybiskup Agostino Marchetto.
Orędzie zwraca uwagę na paradoks. Choć w sercu wszystkich kultur rozkwita autentyczne pragnienie pokoju, mimo to nie brak głęboko zakorzenionych nieporozumień i uprzedzeń, będących podstawą lęku przed obcym. Dlatego należy starać się o przezwyciężanie dyskryminacji i ksenofobii, przekształcając je w zrozumienie i wzajemne poszanowanie. Może się do tego przyczynić turystyka umożliwiająca poznanie innych religii, sposobów życia i postrzegania świata. Pożyteczne, choć niewystarczające, są coraz powszechniejsze podróże wirtualne, możliwe dzięki środkom przekazu. Prawdziwe poznanie różnorodności dokonuje się jednak poprzez fizyczną obecność w danym miejscu. Ważne, aby kierować się przy tym etyką odpowiedzialności i poszanowania tego, co odmienne. Watykańskie orędzie na obchodzony już po raz 30. Światowy Dzień Turystyki zachęca, aby w różnorodności odkrywać ślady Boga. To dzięki niemu rodzina ludzka może żyć w pokoju i wzajemnym zrozumieniu.
Biblijne, socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty powołania były przedmiotem zakończonej w Rzymie sesji Europejskiej Służby Powołań. Z ramienia Rady Konferencji Biskupich Europy odpowiada za nią gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak. Opublikowany dziś w Rzymie komunikat końcowy informuje, że w sesji uczestniczyło 88 delegatów z 22 krajów.
Ksiądz Marek Dziewiecki, Krajowy Duszpasterz Powołań. To spotkanie nam uświadomiło, tak jak hasło mówi, że jesteśmy wszyscy duchowni, ale i świeccy, siewcami Słowa Bożego, siewcami Ewangelii Powołań. Żeśmy się przypatrywali w tych dniach uwarunkowaniom, jakie Słowo Boże napotyka w nas ludziach, w naszych sercach, zwłaszcza w sercach młodzieży. Żyjemy w czasach laicyzacji, w czasach, w których trudno jest młodym ludziom odkrywać, że są powołani do bycia darem dla innych, że miłość to jest najlepsza droga życia i mamy być bardzo ofiarnymi i odważnymi siewcami Słowa Bożego, nauczycielami logiki Ewangelii. Wszystkie referaty, które żeśmy słyszeli i profesora Cölnera, i pani profesor Virgil z Włoch, i profesora Cenciniego, przypominały nam, że być wychowawcami powołaniowymi, to być tymi, którzy są wierni własnemu powołaniu i którzy fascynują młodych ludzi powołaniem do naśladowania Jezusa, czy to w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu konsekrowanym. Ja sam podkreślałem w wypowiedzi mojej, że duszpasterstwo powołań musi być ściśle powiązane z wychowaniem chrześcijańskim. Bo jeżeli nie ma duszpasterstwa powołań, to młodzi nie odkrywają powołania, ale jeśli nie są wychowani w głąb, nie płyną na głębie człowieczeństwa, to nawet jak odkryją powołanie, nie są w stanie zrealizować powołania.
Ojciec Sergiusz Bałdyga, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań. Coś, co zaskakuje po raz kolejny, to fakt, iż dokument wypracowany tutaj w Rzymie 10 lat temu, Nowe Powołania dla Nowej Europy, jest wciąż aktualny pod względem i teologicznym, i pastoralnym, i daje również praktyczne wskazówki do tego, jak tworzyć kulturę powołania. Do Polski wyjeżdżamy ze świadomością tego, że właśnie w Europie pracujemy w różnych kontekstach kulturowych, w różnych społeczeństwach, ale z tymi samymi pragnieniami. Zależy nam na tym, by tworzyć kulturę powołań, by dzielić się tym darem, który otrzymaliśmy od Pana Boga i by być siewcami, tak jak powiedział już wcześniej ksiądz Marek.
Następne spotkanie Europejskiej Służby Powołań odbędzie się za rok w Ostrzychomiu na Węgrzech. Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Podczas podróży Benedykta XVI do Ziemi Świętej, jednym z najbardziej oczekiwanych przez stronę żydowską i zarazem najkrytyczniej ocenianych było przemówienie, które wygłosił on w jerozolimskim miejscu pamięci ofiar Holokaustu, Yad Vashem. Niektórzy odczuwali niedosyt, a jednak zdaniem przewodniczącego Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem ta właśnie papieska wypowiedź ma szczególną wagę. Opinię tę kardynał Walter Kasper wyraża na łamach L'Osservatore Romano w artykule Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Zwraca on uwagę, że prawie wszystko to, czego zdaniem licznych przedstawicieli żydowskich i mediów izraelskich zabrakło w przemówieniu w Yad Vashem, zostało już powiedziane. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan ma tu na myśli to, co Benedykt XVI mówił w 2005 roku w Kolońskiej Synagodze i niecały rok później w obozie oświęcimskim, jak też jego oświadczenia o szczególnej bliskości katolików i Żydów, o odrzuceniu antysemityzmu oraz o pamięci należnej ofiarom Holokaustu, które wygłosił zaraz po przybyciu do Izraela i ponowił jeszcze przed samym odlotem. W Yad Vashem nie chodziło zatem o powtórzenie tych samych stwierdzeń, co raczej by je banalizowało zamiast umocnić. Kardynał Kasper pisze:
nie należy do stylu tego papieża niepokoić się o słowa, które mogłyby wydać się prowokacyjne, czy też iść za tym, co politycznie poprawne. Miał przekazać przesłanie o wiele ważniejsze, którego żaden inny tak znakomity przedstawiciel nie był w stanie dać wcześniej.
Benedykt XVI w swoim przemówieniu wyszedł od tekstu biblijnego, z którego właśnie wzięta została hebrajska nazwa Yad Vashem.
I will give in my house and within my walls
Dam w moim domu i wewnątrz moich murów pomnik oraz imię. Dam im imię wiecznotrwałe, takie, które nigdy im nie będzie odjęte. Ten fragment księgi proroka Izajasza zawiera dwa proste słowa, które w podniosły sposób wyrażają głębokie znaczenie tego miejsca pamięci. Jad, pomnik, Szem, imię. Przybyłem tu, by stanąć w ciszy przed tym pomnikiem wybudowanym dla uczczenia pamięci milionów Żydów zamordowanych w straszliwej tragedii Shoah. Stracili oni życie, ale nigdy nie stracą swoich imion. Na trwałe są one wyryte w sercach ich bliskich, w sercach współwięźniów, którzy przeżyli oraz wszystkich, którzy postanowili, że nie dopuszczą nigdy do tego, by jeszcze kiedyś takie okrucieństwo zhańbiło ludzkość. Przede wszystkim zaś ich imiona są zawsze zapisane w pamięci Boga Wszechmogącego.
Choć można pozbawić człowieka mienia czy wolności, przekonać innych, że nie zasługuje na szacunek, nie można mu odebrać imienia, mówił Ojciec Święty. Przypomniał, że to Bóg daje ludziom imię. Pismo Święte wiąże je nieraz z powierzeniem przez Boga jakiejś misji albo daru, jak w przypadku Abrahama czy Jakuba.
Oby imiona tych ofiar nigdy nie zaginęły. Oby ich cierpienia nigdy nie były negowane, umniejszane albo zapomniane. I oby wszyscy ludzie dobrej woli byli czujni, by wykorzeniać z serca człowieka wszystko, cokolwiek mogłoby prowadzić do podobnej tragedii. W Kościele katolickim, który głosi nauczanie Jezusa i stara się naśladować Jego miłość do wszystkich ludzi, upamiętnione tutaj ofiary budzą głębokie współczucie. Dlatego też staje on po stronie wszystkich, którzy dzisiaj są prześladowani z powodu rasy, koloru skóry, sytuacji życiowej czy religii. Ich cierpienia są Jego cierpieniami i Jego nadzieją jest ich nadzieja na sprawiedliwość. Jako biskup Rzymu i następca apostoła Piotra raz jeszcze powtarzam, tak jak moi poprzednicy, że Kościół zaangażowaniem modli się i niestrudzenie pracuje, aby na pewno nienawiść już nigdy nie opanowała ludzkich serc. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem pokoju.
Jak uczy Pismo Święte, podkreślił papież, mamy obowiązek przypominać światu, że Bóg żyje, choć czasem trudno nam zrozumieć Jego tajemnicze działanie. Tylko On sprawiedliwie włada światem, bezstronnie sądząc wszystkie narody. Gazing upon their faces
reflected in the pool. Patrząc na twarze odbijające się w nieruchomym lustrze wody, w tym mauzoleum, nie sposób nie pamiętać o tym, że każdej z nich odpowiada imię. Mogę sobie tylko wyobrazić radosne nadzieje ich rodziców, którzy z niepokojem oczekiwali narodzin swego dziecka. Jakie imię mu damy? Kim będzie? Kto mógł pomyśleć, że będą skazani na tak żałosny los? Gdy stoimy tu w ciszy, ich krzyk wciąż rozbrzmiewa w naszych sercach. Jest to krzyk protestu przeciwko wszelkim aktom niesprawiedliwości i przemocy. Stałe potępienie przelewu niewinnej krwi.
Kończąc przemówienie, Benedykt XVI zacytował jeszcze, ważne jak zaznaczył i dla Żydów, i dla chrześcijan, słowa biblijnej Księgi Lamentacji o dobroci i wierności Boga, u którego w milczeniu mamy oczekiwać ratunku. Kardynał Kasper na łamach L'Osservatore Romano tak ujmuje istotne przesłanie papieskiej wypowiedzi w tym wyjątkowym miejscu.
Papież wyszedł od nazwy miejsca pamięci Yad Vashem, czyli pomnik i imię. Idąc za znaczeniem i tropem biblijnej i żydowskiej kultury pamięci, wyjaśnił on, że ludzkiej godności odpowiada posiadanie imienia i że to imię wypisane jest niezatarcie ręką Bożą. A więc chociaż nazistowscy kaci pozbawiali ofiary ich imion, sprowadzając je po prostu do numerów i myśląc, że w ten sposób mogą na zawsze wymazać pamięć o nich, to jednak zgodnie z wiarą zarówno żydowską, jak chrześcijańską, ich pamięć utrzymuje się na wieki. i również my mamy zachować wspomnienie o nich. Cóż głębszego można by powiedzieć o niezniszczalnej godności ofiar i piekielnych otchłaniach zbrodni Shoah? Zatem przemówienie Benedykta XVI w miejscu pamięci Yad Vashem było wielkim przemówieniem. Było wielkie, gdyż jeszcze raz papież nie liczył się z hasłami czy słowami prowokacyjnymi, jakich oczekiwano i o jakich wypowiadał się już często od dawna. Było wielkie przede wszystkim dlatego, że miał do powiedzenia coś nowego, zasadniczego i głębokiego. Ojciec Święty dał w ten sposób nowy punkt wyjścia i ukazał wymiar refleksji o Shoah.
Niemiecki purpurat odpowiedzialny w Watykanie za dialog z judaizmem nawiązuje dalej do krytyk, z jakimi spotkało się przemówienie Benedykta XVI. Zwraca uwagę, że po części pochodziły one od tych samych osób, które swego czasu krytykowały również Jana Pawła II. Przypomina, że Józef Ratzinger już na długo przed swym wyborem na stolicę Piotrową okazywał przyjaźń narodowi żydowskiemu, będąc świadomy jego nieprzemijającej godności jako wybranego przez Boga ludu przymierza. Wie o tym każdy, kto zada sobie trud zapoznania się z pismami Benedykta XVI, stwierdza purpurat, po czym dodaje.
Nie należy jednak przypisywać nadmiernego znaczenia głosom krytycznym. Izraelski prezydent Peres i różni żydowscy przyjaciele publicznie bronili papieża przed niesłusznymi i po części niedorzecznymi krytykami. Również w Wielkim Rabinacie w Jerozolimie podziękowano mu wprost za to, że zdecydowanie rozwiązał nieporozumienia powstałe w nieszczęsnej sprawie lefebrystowskiego biskupa negacjonisty. Życzliwość, z jaką papież spotkał się ulicznych Żydów, ujawniła się wyraźnie, kiedy podczas spotkania międzyreligijnego w Nazarecie jeden z rabinów nadprogramowo, spontanicznie zaimprowizował pieśń ze słowami Shalom, Salam, którą wszyscy podjęli. Również tutaj okazało się wyraźnie, że liczne dialogi lokalne między Żydami a chrześcijanami osiągają pozytywne wyniki. Ta wizyta była ich potwierdzeniem i zachętą do nich. Oczywiście będą one kontynuowane. Teraz jednak musimy również rozmawiać o tym, jak udostępnić ogółowi lepszą znajomość rezultatów, a przede wszystkim ducha, w jakim dialog jest prowadzony.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan zwraca uwagę, że Benedykt XVI podczas swej podróży do Ziemi Świętej spotykał się też z muzułmanami, starając się nawiązać z nimi dialog. Było tam kilka pięknych spotkań, zwłaszcza w Jordanii, a także w Nazarecie, gdzie niedawne jeszcze napięcia udało się dzięki Bogu rozwiązać. Ujawniły się też jednak postawy nieprzejednane. Chociaż dialog, zwłaszcza trójstronny, między Żydami, muzułmanami i chrześcijanami jest trudny, to jednak nie ma dla niego alternatywy, konkluduje purpurat. Ponadto przypomina, że przesłanie Ojca Świętego, jak on sam to nieraz podkreślał, miało charakter nie tyle polityczny, co duchowy. W sytuacji bardzo smutnej, dziś wprost beznadziejnej, co odczuwa się w przejściu przez mur na drodze z Jerozolimy do Betlejem, tylko modlitwa może dać pewność, że mury nigdy nie są i nie mogą być wieczne. Benedykt XVI budził w chrześcijanach, Żydach i muzułmanach nadzieję, uważa kardynał Kasper, podsumowując na łamach L'Osservatore Romano jego pielgrzymkę. Adonai ki tov, ki leolam chastu.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Wspólne Dziedzictwo w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończymy poniedziałkowe wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.